Где легли? Легли!
Das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin.
Die Ukrainer, ils sont dans l'expectative. Quelque part, ce qu'on entend.
Według komunikatu Białego Domu, prezydenci Trump i Putin zgodzili się, że konflikt musi zakończyć się trwałym pokojem.
Donald Trump's heavily trailed phone call with Vladimir Putin.
Czy na naszych oczach zmienia się porządek świata? Pytamy o sojusze, strategię i naszą przyszłość. Wieści ze wschodu w popołudniu z nami w każdy czwartek po 15:30.
Michał Słobodzian, dzień dobry Państwu i moim gościem jest Maciej Jastrzębski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia, znawca Ukrainy, Rosji i Białorusi. Witam Ciebie serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Andrzej Poczobut wrócił do Grodna. Polsko-białoruski dziennikarz i opozycjonista przekroczył granicę we wtorek. Macieju, jak to się stało, że mógł wrócić, bo wielu innych więźniów politycznych nie miało takiej możliwości po wypuszczeniu z więzienia czy łagru?
Znaczy tu małe sprostowanie, bo wszyscy używamy, mówię wszyscy dlatego, że tak się to pojawia w komunikatach. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Andrzej Poczobut nie wrócił na Białoruś. Andrzej Poczobut pojechał na Białoruś na kilka dni. A z Białorusi, według informacji z Gazety Wyborczej od jego kolegów, wiemy, że po tych kilku dniach udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych i z wizytą do Kanady. Aleksander Łukaszenka był wielokrotnie przekonywany, nim wypuścił Andrzeja Poczobuta, że Poczobut musi zatrzymać paszport. I taki też był warunek Andrzeja Poczobuta, że on owszem wyjdzie z tego więzienia i wyjedzie poza granicę Białorusi, do Polski, jeżeli nie zostanie mu odebrany paszport i będzie mógł wjechać do swojej ojczyzny i do swojego rodzinnego miasta, do Grodna. Dwa, wizyta w Stanach Zjednoczonych planowana, jeżeli takowa ma się odbyć, jest na rękę Aleksandrowi Łukaszence, ponieważ on cały czas gra ze Stanami Zjednoczonymi w dobrego ojca narodu białoruskiego, który współpracuje z Donaldem Trumpem. Może pojedzie do Waszyngtonu. Wiele kabaretów tych opozycyjnych białoruskich zbudowanych jest wokół tej właśnie historii, jak to Łukaszenko jedzie do Stanów Zjednoczonych i tam razem z Donaldem Trumpem odgrywają rolę liczących się na świecie przywódców. Więc Aleksandrowi Łukaszence absolutnie nie opłaca się w tej chwili blokowanie Andrzeja Poczobuta, czy też zamykanie go do więzienia. Oczywiście cały czas musimy mieć z tyłu głowy, że Andrzej Poczobut może w każdej chwili trafić do więzienia, w każdej chwili na Białorusi może przytrafić mu się coś strasznego. Ale on sam, Państwo to wiedzą z wcześniejszych naszych informacji, zapowiadał wielokrotnie od samego początku, że na tę Białoruś chce pojechać. Mówił, używał zwrotu wrócić, bo chce tam nadal mieszkać, chce działać w środowisku Polaków na Białorusi, polskiej mniejszości, bo z tego środowiska wyrósł i z tym środowiskiem się utożsamia, a jego podróż teraz, jak sam opowiadał chociażby na kampusie Polska w Olsztynie, jest podyktowana tym, że jego przyjaciele, jego koledzy ze Związku Polaków na Białorusi czekają na niego i za każdym razem pytają: Andrzej, kiedy wrócisz? Andrzej pojechał, spotkał się z nimi, wiemy, że był w siedzibie Związku Polaków na Białorusi, rozmawiał ze swoimi kolegami. Oczywiście nie znamy szczegółów jego pobytu na Białorusi, dopóki on sam nam tego nie zdradzi, ale na razie, przynajmniej na tę chwilę, nie mamy informacji o tym, żeby zdarzyło się coś przykrego, coś strasznego, coś dotknęło Andrzeja Poczobuta. O, tak wygląda ta historia.
Na ile realne jest to, że on wznowi swoją działalność, coś o tym mówił, czy ta przyszłość jest ciągle...
No on wznowił działalność, pojechał do Związku Polaków na Białorusi. Cały czas mówi o tym, że potrzeba demokratycznych przemian na Białorusi. Cały czas podkreśla wartość historii narodu polskiego, śladów polskości, czczenia bohaterów Polaków mieszkających kiedyś na tamtych terenach i wolności w funkcjonowaniu takich organizacji, jak chociażby związek, z którego się wywodzi, Związek Polaków na Białorusi, więc on tej działalności nie przerywał, a jego, no, można powiedzieć, taka niezłomność podczas pobytu w kolonii karnej łukaszenkowskiej także była kontynuacją tej działalności. Więc w przypadku Andrzeja Poczobuta nie możemy mówić, że była jakakolwiek przerwa w głoszeniu przez niego tych prawd, które on głosi i za które spotkało go tyle dobrych słów i tyle honorów po powrocie do demokratycznego świata.
Zmieńmy temat. Steven Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy prezydenta USA, byli w Moskwie i Kijowie. Jaki jest bilans tej wizyty? Bo pojawiają się takie komentarze, no, że nic nie osiągnęli.
Ja rozmawiałem bardzo długo, przygotowując jedną z audycji dla Polskiego Radia, która ukaże się w najbliższą sobotę, z moimi dwoma przyjaciółmi. To jest z byłym szefem biura informacyjnego NATO w Moskwie, a kiedyś rzecznikiem prasowym NATO w Brukseli, Robertem Pszczelem, i z politologiem niezależnym Grigoriem Amnuelem. Tak we trójkę żeśmy sobie pogadali ze z półtorej godziny i między innymi poruszona została i ta kwestia w tej rozmowie. Ja postaram się może nie zacytować, bo trudno mi aż tak wszystko spamiętać, natomiast Robert Pszczel powiedział, że to wstyd, że tacy ludzie jak Kushner i Witkoff jeżdżą do Rosji. Oni nie mają pojęcia o Rosji. Oni wyrządzają więcej szkody całej tej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, w jakiej znalazł się zachodni świat w stosunku do Federacji Rosyjskiej, niż mógłby przynieść pożytku ktoś, kto rzeczywiście pojechałby z Rosjanami negocjować jakiś pokój. I on nie rozumie, dlaczego jest tyle ciepłych słów i tyle ukłonów w stosunku do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej zarządzanej przez niego i jego ludzi, kiedy oczywistym dla wszystkich jest, że Rosja jest wrogiem Stanów Zjednoczonych. Rosja współpracuje z Chinami, które także jako wroga traktują Stany Zjednoczone, więc według Roberta Pszczela jest to kuriozalna sytuacja, a oczywiście z takich wizyt jego zdaniem nie wynika nic dobrego, a wręcz przeciwnie.
Kijów przeprowadził rekordowy atak na oddalone od granicy o ponad 3000 kilometrów zakłady przemysłu gazowego w Rosji. Powiedz, mówi się, że to jest faktycznie rekordowy atak, jeśli chodzi o odległość. Ukraińskie drony tam doleciały. Jak to możliwe, że one lecą tak daleko?
Z dronami państwo wiedzą. Jest tak, że to jest chyba najszybciej rozwijający się sektor wojskowy na świecie za sprawą właśnie wojny toczonej przez Federację Rosyjską z Ukrainą. Ukraińcy modyfikują swoje latające urządzenia bezzałogowe. Rosjanie przerabiają to, co otrzymywali wcześniej chociażby od Irańczyków, czy też konstruują własne. Ten postęp jest niesamowity. Koncentrują się Ukraińcy przede wszystkim na dwóch kwestiach. Jedna to jest odległość i precyzyjność sterowania takim dronem w kierunku celów, jak najdalej oddalonych od frontu, żeby Federacji Rosyjskiej i władze, i obrona powietrzna, ale przede wszystkim cywile zrozumieli, że nigdzie się nikt nie ukryje, niezależnie od tego, czy mieszka w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, czy też na drugim końcu Rosji we władzy w Wostoku, czy jeszcze dalej gdzieś tam na końcu Kamczatki, a może na Sachalinie. A z kolei Federacja Rosyjska rozwija ten przemysł dronowy w bardzo niebezpiecznym kierunku dla Ukraińców, czyli raz precyzji, a dwa szybkości przelotu takiej maszyny. Pojawiły się drony odrzutowe, które jest ciężko Ukraińcom wyłapywać i zestrzeliwać. Więc tutaj toczy się gra o to, który z krajów opracuje urządzenie latające bezzałogowe, jak najszybsze, z największymi możliwościami, jeśli chodzi o osiągi odległościowe, ale także jeżeli chodzi o przenoszenie różnego rodzaju ładunków, więc no, ten ciężar ładunku jak największy, bo wtedy można zadać jak największe straty. Ukraińcy najpierw koncentrowali się na odległościach 500 kilometrów, 1200 kilometrów, 2000 kilometrów, teraz słyszymy o 3000 kilometrów, a może nawet dalej, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to drony wystrzelone z okolic frontu doleciały te 3000 kilometrów, czy może współpracujący z Ukraińcami dywersanci rosyjscy, a może dywersanci ukraińscy będący na terytorium Federacji Rosyjskiej wykorzystali jakieś platformy takie mobilne do wystrzelenia takich dronów, bo przypomnę, że mieliśmy takie zdarzenie, kiedy zaatakowane zostały w rejonie Bajkału w obwodzie irkuckim lotniska wojskowe i ważne instalacje wojskowe Federacji Rosyjskiej przez drony. Tam nawet ja już dokładnie nie pamiętam, jakie samoloty zostały zniszczone, ale bardzo ważne. ważne, między innymi bombowce strategiczne stacjonujące na lotniskach w okolicach Irkucka. I Ukraińcy powiedzieli wprost, te drony miały do przelecenia kilkadziesiąt kilometrów, dlatego że zostały wystrzelone z samochodów, które znajdowały się w pobliżu. W tym przypadku należy mieć na uwadze, że Ukraińcy już doprowadzili swoje technologie, jeżeli chodzi o możliwość kierowania takim dronem, precyzyjności tego sterowania, ale także odległości do maksimum, to jest do 3000 kilometrów, ale to nie oznacza, że to jest koniec możliwości Ukrainy, bo tak jak powiedziałem, Ukraińcom zależy przede wszystkim na tym, żeby z jednego miejsca, ze swojej bezpiecznej ziemi, tam gdzie nie docierają pociski, drony i żołnierze rosyjscy, móc razić cele na całym terytorium Federacji Rosyjskiej.
Bardzo Ci dziękuję. Państwa i moim gościem był Maciej Jastrzębski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia, znawca Ukrainy, Rosji i Białorusi. Do usłyszenia za tydzień.